Umiłowani bracia i siostry w Chrystusie, drodzy czciciele świętego Wojciecha oraz wszyscy partycypujący w tej mszy świętej za pośrednictwem telewizji Polonia. 1050. rocznica chrztu Mieszka każe nam podjąć dzisiaj refleksję nad dawną i nową ewangelizacją. Dawną, nierozerwalnie złączoną dla nas z trzema osobami, które przybyły z trzech, oraz nad nową ewangelizacją, której autorami jesteśmy my sami. A zatem najpierw o dokonaniach ewangelizacyjnych Dąbrówki, biskupa Jordana i świętego Wojciecha. Pierwsza z tych osób, Dobrawa, była córką Bolesława I Srogiego, księcia czeskiego z dynastii Przemyślidów. W Pradze usłyszałem, że tak ona, jak i jej siostra, były wychowankami szkoły klasztornej benedyktynek w Regensburgu. Z tej racji jej duchowość chrześcijańska była rzetelnie uformowana. Kiedy po klęskach poniesionych w walce z Wieletami książę Mieszko zawarł sojusz obronny z czeskim księciem Bolesławem Srogim, przypieczętowaniem tego sojuszu miało stać się małżeństwo Dobrawy z Mieszkiem, spotkanie chrześcijanki z poganinem. Józef Ignacy Kraszewski w swojej powieści Lubonie w następujący sposób ujmuje opis przyszłej żony Mieszka w momencie jej przybycia do Poznania. Polańscy panowie mogli się teraz przyjrzeć księżniczce, którą każdy ciekaw był nie tylko zobaczyć, ale i odgadnąć. Nie zdawało się to trudnym. Na pierwsze wejrzenie Dubrawka, nadto będąc dumna, by się ukrywała z czymkolwiek, wydawała się wesołym usposobieniem, odwagą i męskim niemal charakterem. Mieszko przy niej zdawał się do odgadnięcia trudniejszy. Śmiała się ochoczo i głośnie, wyzywała żarty i oświadczała wręcz, że zabawy lubiła bardzo. Polańskim panom, nawykłym do bojaźliwych niewolnic zakuchanych, księżniczka wydawała się jakby nową, całkowicie istotą. Dla dzikich nieco ludzi miała urok tej śmiałości czeskiej niewiasty stającej od razu niemal na równi z mężczyznami, okiem, mową i odwagą. Dwa niezależne od siebie źródła przypisują Dobrawie istotną rolę ewangelizacyjną, polegającą na nawróceniu Mieszka na chrześcijaństwo. Niemiecka kronika Titmara i polska kronika Gala Anonima. Pierwszym źródłem jest niemiecka kronika Titmara z Merseburga, urodzonego dwa lata przed śmiercią Dobrawy. Według tej kroniki częstka księżniczka starała się zdobyć, nawet za cenę łamania postów, wpływ na męża, aby nakłonić go do przyjęcia chrześcijaństwa, co jej się w końcu udało. Pracowała, mówi ten tekst, nad nawróceniem swojego małżonka i wysłuchał ją miłościwy Stwórca. Jego nieskończona łaska sprawiła, iż ten, który go tak srogo prześladował, pokajał się i pozbył na ustawiczne namowy swojej ukochanej małżonki jadu przyrodzonego pogaństwa, chrztem świętym zmywając plamę grzechu pierworodnego. I natychmiast, w ślad za głową i swoim umiłowanym władcą, poszły ułomne dotąd członki spośród ludu i w szatę godową przyodziane, w poczet synów Chrystusowych zostały zaliczone. Z kolei piszący na początku XII wieku Gale Anonim przekazuje w swojej kronice, że Dobrawa zgodziła się na ślub z Mieszkiem tylko pod tym warunkiem, że przyjmie on chrzest. Jego tekst brzmi tak. Mieszko, Objąwszy księstwo, zaczął dawać dowody zdolności umysłu i sił cielesnych. W końcu zażądał w małżeństwo jednej bardzo dobrej chrześcijanki z Czech imieniem Dąbrówka. Lecz ona odmówiła poślubienia go, jeśli nie zarzuci wpierw zdrożnego obyczaju i nie przyrzeknie zostać chrześcijaninem. Gdy zaś on na to przystał, że porzuci ów zwyczaj pogański i przyjmie sakramenty wiary chrześcijańskiej, pani owa przybyła do Polski z wielkim orszakiem dostojników świeckich i duchownych, ale nie pierwej podzieliła z nim łoże małżeńskie, aż powoli, a pilnie zaznajamiając się z obyczajem chrześcijańskim i prawami kościelnymi, wyrzekł się błędów pogaństwa i przeszedł na łono Matki Kościoła. Bez względu na to, czy wiadomości przekazane przez obie wspomniane tu kroniki należą do anegdot opowiadanych na dworze Mieszka I, należy podkreślić, że Dobrawa z pewnością przyczyniła się do rozwoju początków chrześcijaństwa w Polsce. W jej orszaku ślubnym przybyli na ziemię polskie chrześcijańscy duchowni, być może również Jordan, pierwszy polski biskup. Ponadto tradycja przypisuje jej założenie kościołów świętej Trójcy i świętego Wita w Gnieźnie oraz kościoła Panny Marii na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. To dzięki niej Podlanie mogli podjąć trudne decyzje, ale niezbędne dla rozwoju ich życia duchowego. Z tą panią nową, pisał Kraszewski, jechała wiara nowa, rozpoczynało się życie jakieś nowe, którego przeczucia niepokoiły, niewiasty płakały, mężowie stali sparci na kijach zadumani, starcy przebiegali tłumy z pieśnią żałosną, czuli wszyscy, iż dzień ten zapowiadał życie odmienne. Jakie? Nikt nie śniał. Wówczas wiedzieli tylko, że ze starym rozbrat wziąć było potrzeba, a z nim zrosło się wszystko, co było najdroższe. To także dzięki Dobrawie pierwsi piastowie konsekwentnie dążyli do ugruntowania wiary chrześcijańskiej. Jako władcy czuli się bowiem odpowiedzialni za zbawienie swoich poddanych. Ich działanie przypominało zasady zawarte w testamencie świętego Stefana Węgierskiego. Jako panującemu z łaski Bożej przystoi nam, by trudy szerzenia wiary chrześcijańskiej podejmowane przez władzę królewską były rozleglejsze i bardziej usilne niż starania prowadzone przez możnych. Z tego tytułu Dobrawę ze wszechmiar można nazwać Matką Chrzestną Polaków. Może też być ona przykładem dla wszystkich osób zaangażowanych w ewangelizację indywidualną. Drugim po Dobrawie głównym ewangelizatorem naszego kraju był biskup Jordan. Również on przyszedł z Czech i pochodził z szeregu tych, o których mówią dzieje apostolskie. Gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Żadne ze źródeł historycznych nie wymienia kraju pochodzenia Jordana. Sam Jordan i jego towarzysze najprawdopodobniej należeli do zakonu świętego Benedykta. Kraszewski w tej samej powieści Lubonie tak opisuje jego sylwetkę. Ksiądz Jordan był kapłanem już z apostolstwem obeznanym, od młodości w tej pracy zahartowanym. Opowiadał on Ewangelię i po dzikich zakątkach, kiedy się promień światła nie wcisnął nigdy jeszcze i tym możnym, na wpół nawróconym, co światło czyste obracali na swój użytek, czyniąc z niego przewrotnego sługę, wiedział już, jak mówić było trzeba do tych, co nigdy nie słyszeli i do tych, co zasłyszane źle rozumieli. Mąż był cierpliwości niezmordowanej, niewyczerpanej, mocy ducha niezmożonej, wesela przy tym wewnętrznego, pełen i spokoju. Wielka prostota i dobroć łączyły się z rozumem jasnym. Wiedział on, że oddając się na usługi Mieszkowi i krajowi od dawnej wiary przywiązanemu, będzie miał wiele trudności do przezwyciężenia, nie nagłych, a przechodzących, ale powracających i upartych. Uśmiechało mu się jednak, że będzie pasterzem trzody nowej, przez siebie samego utworzonej. Gdy w roku 968 dekretem papieża Jana XIII zostało erygowane biskupstwo poznańskie, Jordan został jego pierwszym biskupem. Było to zasługą Mieszka i jego żony Dobrawy, którym pomocą służyła młoda Maria, siostra Dobrawy, przebywająca w Rzymie w latach 965-67. Powstanie biskupstwa poznańskiego miało nastąpić w Rzymie, kilka dni po koronacji Ottona II, za zgodą jego ojca cesarza Ottona I, podczas tamtejszego synodu. Sam papież miał osobiście udzielić Jordanowi sakry. Dlatego w rocznikach czeskich pod datą 968 czytamy Polonia cepit habere episcopum. To znaczy, Polska poczęła mieć biskupa. Nazywa go Tytmar biskupem poznańskim i pisze, do rzędu tych dawnych pasterzy duchownych wcielony został ponadto pierwszy biskup brenny Tytmar, konsekrowany dawno przed nimi, oraz pierwszy biskup poznański Jordan. Większość uczonych utrzymuje jednak, że Jordan był biskupem misyjnym, bez żadnej określonej diecezji, obejmującym swoją działalnością całą Polskę w jej ówczesnych i przyszłych granicach. Jordan, ich pierwszy biskup, wiele się z nimi napocił, zanim niezmordowany w wysiłkach, nakłonił ich słowem i czynem do uprawiania winnicy pańskiej. Nie było w tym nic nadzwyczajnego, ponieważ bycie świadkiem Chrystusa bywa często związane z cierpieniem. Przypominają się tu słowa dziejów apostolskich Es este moi martyres, to znaczy będziecie moimi świadkami, co można tłumaczyć także będziecie moimi męczennikami. Jeśli Jordan umarł w 982, albo opierając się na wspominkach gnieźnieńskich w 984, to znaczy, że jego duszpasterskie poty trwały około 14 lat. Pozostaje on z tego tytułu dla nas przykładem pasterza i ewangelizatora wielu. Wreszcie ewangelizacja była też głównym zadaniem świętego Wojciecha. Wystarczy wspomnieć na wymowę pomnika wzniesionego dla niego i jego brata na ruinach rodzinnego grodu w Libicach. Obaj bracia mocnymi i zdecydowanymi krokami idą na nim z Ewangelią w ręku w przyszłość. Idąc tak zdecydowanie do przodu, Wojciech przeżył po drodze wiele tragedii rodzinnych. Zmagał się z przeszkodami w swoim apostolskim posługiwaniu, a na końcu przyjął śmierć męczeńską, ponieważ nie chciał wyrzec się głoszenia dobrej nowiny. Zdawał sobie sprawę z tego, że do jego zadań należało budzenie sumienia ludzkiego na prawdę i Boga. Od samego początku była to dla niego praca niełatwa, jeśli autor Żywota Pierwszego tak charakteryzuje ówczesnych Czechów. Przeważna część jego ludności, opanowana błędami niewiary, czci stworzenie zamiast Stwórcy. Wielu zaś chrześcijan z imienia żyje jak poganie, co sprawia, że ich zbawienie narażone jest na niebezpieczeństwo. Dostrzegając tę chorobę ducha u swoich rodaków, biskup Wojciech nie wahał się publicznie nazwać tego po imieniu, co zresztą stało się przyczyną jego wygnania z Pragi. Zdawał sobie sprawę z tego, że do zasadniczych obowiązków stróża ludu Bożego należy ostrzeganie go przed wrogiem. Pies, który nie szczeka, nie nadaje się na stróża. Bez kompromisu wniósł więc Ewangelię swoim współczesnym, w tym także naszym rodakom, nie zniechęcając się niepowodzeniami. Umiał ponosić nawet bardzo poważne ziemskie klęski, bez załamywania się na duchu, dlatego jednego zwycięstwa w wieczności. Niemałe też złożył dowody odwagi, męskiej wytrwałości i gorącej, a niezłomnej wiary. W konsekwencji poniósł śmierć męczeńską, a jego krew stała się kamieniem węgielnym budowli kościoła i państwa na ziemiach Polski. Przynosząc tysiącletnie owoce, jeśli ziarno pszeniczne wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Dzięki odwadze ludzi takich jak święty Wojciech, chrześcijaństwo przyniosło naszej ojczyźnie nowy system wartości, trudny do pogodzenia tak z filozofią grecką, jak i z rzymskim poczuciem sprawiedliwości. Moralności umiaru, charakterystycznej dla greckiego rozumu, chrześcijaństwo przeciwstawiło miłość bezinteresowną. Rzymskiemu prawu siły przeciwstawiało służbę bliźniemu. Kultowi sukcesu ducha ofiary. Taką właśnie Ewangelię przyniósł nam z Czech święty Wojciech. A czego Chrystus domaga się od nas dzisiaj? Dzisiaj, kiedy od czasów Dąbrówki, Jordana i świętego Wojciecha minęło już ponad 1050 lat. Niczego innego jak ewangelizacji. My dalej potrzebujemy tej samej gruntownej ewangelizacji. Potrzebujemy z tej prostej przyczyny, że świętość nie jest przekazywalna genetycznie. Podobnie zresztą jak wiedza szkolna nie jest przekazywalna z ojca na syna. Każde pokolenie musi przejść od początku do końca cały cykl szkolny. Każdy z nas musi zdobywać świętość od nowa i na własny rachunek. Takiego wysiłku domaga się dzisiaj współczesna sytuacja duchowa Polaków. Wielkim niebezpieczeństwem współczesnego świata z jego wieloraką i przygniatającą ofertą konsumpcji jest smutek rodzący się przyzwyczajonym do wygody i chciwym sercu, towarzyszący chorobliwemu poszukiwaniu powierzchownych przyjemności oraz na wyizolowanym sumieniu. Kiedy życie wewnętrzne zamyka się we własnych interesach, nie ma już miejsca dla innych. Nie liczą się ubodzy, nie słucha się już więcej głosu Bożego, nie doświadcza się słodkiej radości z Jego miłości, zanika entuzjazm czynienia dobra. To niebezpieczeństwo nieuchronnie i stale zagraża również nam, wierzącym. Ulega mu wielu ludzi i stają się osobami urażonymi, zniechęconymi, bez chęci do życia. Nie jest to wybór życia wygodnego i godnego i pełnego. Nie jest to pragnienie, jakie Pan Bóg żywi względem nas. Nie jest to życie w duchu, rodzące się z serca zmartwychwstałego Chrystusa. Ta sytuacja domaga się stosownej odpowiedzi z naszej strony, bo kto pragnie żyć jak chrześcijanin, ten nie ma innej drogi, jak szukanie dobra drugiego człowieka. Święty Paweł woła: biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Dlatego na mocy otrzymanego Chrztu Świętego, uczy papież Franciszek, każdy z nas stał się uczniem, a jednocześnie misjonarzem. Każdy z nas, niezależnie od swojej funkcji w Kościele i stopni wykształcenia, winien być aktywnym ewangelizatorem. Sam Jezus pragnie, by każdy z nas głosił codziennie dobrą nowinę nie tylko słowem, ale przede wszystkim życiem przemienionym przez Bożą obecność. Misjonarzami zaś stajemy się w takiej mierze, w jakiej spotkaliśmy się z miłością Boga w Chrystusie. To prawdziwie doświadczył miłości Boga, ten nie potrzebuje wiele czasu, by zacząć go głosić. Nasza osobista niedoskonałość nie może stanowić w tym względzie wymówki. Stosownie do słów świętego Pawła, nie mówię, że już to osiągnąłem i już stałem się doskonały, lecz pędzę, abym też to zdobył, pędzę ku wyznaczonej mecie. Zakończmy nasze dzisiejsze rozważanie najstarszym tekstem polskiej autorki, to jest modlitwą księżny Gertrudy Mieszkówny, napisaną przez nią w XI wieku, która brzmi następująco. Nawróć mnie, Panie, do siebie i oddal ode mnie wszelki zły nawyk. Spraw, abym znienawidziła swoje złości, a umiłowała Twoje dobro. Daj mi, abym chciała i mogła żyć w sposób prawy i dawać innym dobry przykład. Aby wszyscy poznający we mnie dobroć Twoją, widzący moje nawrócenie i uwolnienie, chwalili imię Twoje święte, które jest błogosławione na wieki.